Więc przejdziemy teraz do drugiej części. Ja znowu czuję się zrobić do tego pewien wstęp, żeby się Państwo nie czuli oszukani, bo część się nazywa Zasadnicze cechy śpiewu gregoriańskiego w kontekście modlitwy liturgią godzin. Natomiast ja pomyślałam w sytuacji, w której jesteśmy online i ja jakby nie mogę poprowadzić normalnych warsztatów, bo w normalnej sytuacji ja bym po prostu Państwa zabrała, żebyśmy sobie jakby wspólnie pośpiewali, żebyśmy wspólnie uczestniczyli w liturgii, bo jakby w normalnej sytuacji tak się człowiek uczy śpiewu liturgicznego. Natomiast tego zrobić coś takiego online to jest bardzo trudne. Więc ja stwierdziłam, że zwrócę uwagę na zasadnicze cechy śpiewu gregoriańskiego, ale na cechy, które mają znaczenie dla duchowości przede wszystkim. Czyli, że nie będę mówić aż na tyle o tym, że nie wiem, choral się pisze na czterolinii i tak dalej, tak, że mamy te wszystkie neumy, kwadratowe nuty. Natomiast jakby bardziej skupimy się na tym, co też jakby uzasadnia w ogóle jakby korzystanie w dzisiejszych czasach, korzystanie ze śpiewu gregoriańskiego, nawet jakby w sytuacji współczesnej. Czyli bardziej jak to zrobić, żeby chorał albo śpiew w ogóle się stał naszą modlitwą. Więc znowu zrobię coś dla odstraszenia. Wiem, dokumenty Kościoła miały być w poprzedniej części, ale jednak stwierdziłam, że jeszcze przytoczę parę cytatów, bo wcześniej mieliśmy, jakby co mówią dokumenty w ogóle na temat muzyki i śpiewu. Natomiast teraz tylko parę cytatów, co one mówią na temat chorału, śpiewu gregoriańskiego. Więc dokumenty z XX wieku cały czas powtarzają, że śpiew gregoriański jest śpiewem Kościoła Rzymskiego, tak? Jest właściwym śpiewem Kościoła Rzymskiego. Dalej, że śpiew gregoriański należy do użytku ludu przywrócić, tak? Że śpiew gregoriański powinien zajmować pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu i tak dalej. Pierwsze miejsce powinien zajmować śpiew gregoriański. Teraz pytanie, jak to się ma do rzeczywistości? Bo nie wiem, jakie jest doświadczenia jakby Państwa, nie wiem, spotkanie ze śpiewem gregoriańskim w takiej normalnej sytuacji rzeczywistości Kościoła, tak? Taka normalna, nie wiem, liturgia parafialna, tak? Liturgia nawet jakby we wspólnotach zakonnych. Ja mam cały czas wrażenie, że jest jakiś taki obraz śpiewu gregoriańskiego jako czegoś, co jest domeną mnichów, tak? Wspólnot monastycznych. I co jest prawie nieobecne w takiej normalnej rzeczywistości. A jednak dokumenty, można powiedzieć w cudzysłowie, tak z uporem maniaka powtarzają, że jest to śpiew, który jest jakby właściwym śpiewem Kościoła Rzymskiego. Więc pytanie, o co tu chodzi? Więc moja teoria na ten temat jest taka, że tak, śpiew gregoriański ma pewne cechy, które sprawiają, że on jest jakby trudny dla ludzi niewtajemniczonych. Dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do innych gatunków w ogóle wrażliwości muzycznej, wrażliwości, nie wiem, do innych gatunków muzyki, do jakby, którzy mają inną wrażliwość liturgiczną albo muzyczną, i że on jest trochę trudny do oswojenia. Natomiast ja pamiętam taką sytuację, kiedy jakby miałam wrażenie, że rozumiem, dlaczego te dokumenty to tak powtarzają z uporem maniaka, tak? Kiedy raz mi się zdarzyło być na Triduum w takiej jakby normalnej sytuacji liturgii, Triduum paschalnym, sytuacji takiej normalnej liturgii parafialnej. Tak, taka normalna parafia, tak, wszystkie te jakby zwyczaje, czuwanie przy grobie i tak dalej. Po czym na pierwszy dzień jakimś zrządzeniem losu się znalazłam na liturgii, na pierwszy dzień świąt, na liturgii, którą sprawowała jedna wspólnota monastyczna, która po prostu podczas liturgii się modliła utworami choralowymi. Wtedy zrozumiałam różnicę. Że tak, że to są jakby jakieś nasze tradycje muzyczne, ale w momencie, w którym, do których jesteśmy przyzwyczajeni, to jest w porządku, że one są. Natomiast jednak śpiew gregoriański wprowadza coś, co rzeczywiście jakby odsyła nas do tej rzeczywistości niebieskiego Jeruzalem. Wtedy sobie pomyślałam, jakby ta różnica była tak wyraźna, że sobie pomyślałam tak, dlatego ten śpiew nie powinien zniknąć z tradycji Kościoła. Właśnie. Nie, nawet jak to było po łacinie, ja wtedy jeszcze nie znałam łaciny za bardzo. Śpiew gregoriańskiego ma coś takiego, co potrafi wprowadzać w tajemnicę. Więc to było tak tytułem uzasadnienia. I jeszcze tylko dla zwrócenia uwagi na ten ostatni cytacik. Musicam Sacram, instrukcja, zwraca uwagę na to, że te tradycyjne melodie chorałowe tej liturgii łacińskiej można by było wykorzystać przy komponowaniu melodii dla tych samych tekstów w języku narodowym. To jest bardzo ważne, to zobaczymy, dlatego że jakby akurat tradycja polska, jakby w ogóle w samej tradycji są takie próby i my też jakby w tych tekstach jest parę źródeł posoborowych, z których można skorzystać też do tekstów języków narodowych. Co jest bardzo ważne też jakby dla modlitwy, liturgią godziennie, żeby dla nas te teksty były nie tylko jakimś świadectwem historii albo czymś takim zewnętrznym, albo czymś, co jest piękne, ale niekoniecznie tego rozumiemy, a żebyśmy mogli się modlić nawet tymi tekstami. Okej. Ja tylko moje skrzywienie, terminologia, tak, żeby tylko powiedzieć, o czym my tu w ogóle rozmawiamy. Śpiew gregoriański, co to jest? Własny śpiew liturgii rzymskiej, okej, o tym mówią dokumenty. Natomiast tu mamy bardzo długą i skomplikowaną historię rozwoju. W sumie jakby od początku historii Kościoła, tak mamy okres powstawania, później różne tam wzloty, upadki. Natomiast od XIX wieku to jest taki czas odrodzenia tej tradycji. Natomiast jeśli mówimy o śpiewie gregoriańskim, w tym się mieści bardzo dużo różnych rzeczywistości. Różne tradycje, różne style interpretacji. Jest problem z tym, że my tak naprawdę nie wiemy, jak te melodie, jak te nuty interpretować. Są jakby różne dyskusje. Natomiast jest to jednak jakaś tradycja śpiewu w tradycji łacińskiej, która jest warta podtrzymania. Więc w sensie ścisłym śpiew gregoriański to jest jednogłosowy śpiew liturgiczny, który jest związany z liturgią rzymską w języku łacińskim. Dla chorału, niestety, na nas, ale dla chorału łacina jest językiem narodowym. Ale w sensie szerokim i w takim znaczeniu będę używać jakby ten termin ja, teraz jakby podczas tego spotkania, można jakby poszerzyć to też jakby na jednogłosowy śpiew liturgii, która jest sprawowana w językach narodowych, które bazują, jakby śpiew, który bazuje na łacińskim śpiewie gregoriańskim. Jeśli jest tu jakiś znawca tematu, ja wiem. Ja znam wszystkie dyskusje na temat tego, że chorał bez łaciny jakby jest niemożliwy i tak dalej, ale jednak, jak mówiłam, moje nastawienie jest praktyczne i dla mnie jakby wartość w ogóle jakby samego gatunku jest na tyle istotna, że uważam, że warto z niej korzystać także z tej tradycji, także w językach narodowych. Więc moja teza jest taka, że na początek, wszystkie zasadnicze cechy chorału gregoriańskiego mają za, przepraszam, tu mi Zoom coś złego robi, wszystkie zasadnicze cechy chorału gregoriańskiego mają za cel i mogą, o ile jest ich kształt przestrzegany, pomagać naszemu spotkaniu z Bogiem w liturgii. To jest moja teza. Teraz, po 10 latach doświadczenia pracy z ludźmi, już można się słusznie zastanawiać, jak to się ma do rzeczywistości. Więc to są cytaty wzięte kiedyś z kontekstu, gdzie musiałam tę prezentację robić w kontekście bardziej takim apologijnym, tak, żeby uzasadniać, że w ogóle warto. Więc taka synteza tego, co jakby usłyszałam na temat śpiewu gregoriańskiego, to mniej więcej było w tym klimacie. Przecież chorał to skrót do śpiewu wyrafinowanych, niezrozumiałych zabytków muzycznych, które można pielęgnować w scholach lub monasterach, gdzie mnisi nie mają nic innego do roboty, ale których opanowanie wymaga nadludzkiego wysiłku. A do tego wszystkiego robi się to tylko na pokaz. Więc jakby to jest mniej więcej synteza tego, co mi się zdarzało słyszeć na temat chorału od ludzi, którzy byli niechętnie nastawieni do tematu. Więc ja się teraz postaram pokazać, że tak nie jest, że śpiew gregoriański, że to nie są tylko zabytki muzyczne. Że to nie jest tylko dla scholi, tak, która jest na jakimś takim poziomie muzycznym, że sobie z tym da radę, że tego się nie robi na pokaz. Śpiew gregoriański nie jest na pokaz. Więc ja teraz patrzę na czas. Ja myślę, że teraz spróbujemy zrobić tak, że ja zaskoczenia i wytrącenia wszystkich z tego, co my tutaj robimy. Postaram się. Albo może nie, może zacznę od czegoś innego. Najpierw powiem coś o podstawowych cechach chorału i później spróbuję Państwu włączyć pewien utwór, żeby jakby pokazać, o co w tym chodzi. Więc jeśli chodzi o cechy śpiewu gregoriańskiego, to jakby pierwsza sprawa jest, że choral jest gatunkiem liturgicznym. On jest ściśle związany z liturgią. Liturgia i choral to właśnie, tutaj mamy cytat, dusza i ciało. Jak ciało bez duszy istnieć nie może, tak zamiera choral bez liturgii. Choral bez liturgii jest martwy. Jest piękny, ale jednak czegoś tam brakuje. Więc jakby pierwszą cechą, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest prostota chorału gregoriańskiego, która jakby może nam pomóc jakby w ogóle w zrozumieniu tego gatunku. Więc zawsze jak mówię coś takiego i pokazuję coś takiego, to najczęściej wzbudza to ogólne rozbawienie we wspólnocie, bo znowu, jak to się ma do rzeczywistości, tak? To jest Alleluja z niedzieli, z jednej z niedziel wielkanocnych i wygląda ono tak. Jest ono cudowne i wspaniale, ale nie wiem, czy się Państwu wydaje proste. Siostry najczęściej na to reagują w sposób odpowiedni, tak? Więc ja jednak trzymam się tej tezy, że choral jest prosty. Po pierwsze, choral jest śpiewem jednogłosowym i nie zaleca się akompaniowania melodii gregoriańskich. Czasami to się robi, bo jak się ma, nie wiem, katedrę, w której ma się 200 księży i papież przyjechał, no to trzeba, tak? Nie utrzyma się jakby melodii, a w normalnej sytuacji jakby małej wspólnoty albo wspólnoty, która jakoś się słucha i sobie radzi, nie jest zalecane akompaniowanie melodii gregoriańskich. Więc to jest bardzo ważne, teraz już mogą jakby zwrócić uwagę na to ludzie, którzy kiedykolwiek próbowali prowadzić scholę, która się składa z kilku osób, które potrafią śpiewać, ale nie chcą, kilku osób, które bardzo chcą śpiewać, ale nie potrafią i kilku osób, które potrafią i chcą i nie czytają nut. I teraz próbujemy śpiewać wielogłos, tak? Na przykład pieśni dominikańskie. I jest to możliwe, ale nie jest to łatwe, tak? I tego problemu w chorale nie ma. Jest jedna linia melodyczna, jest to jednogłos. I to nie chodzi o to, że to jest jakby za proste albo za mało, nie wiem, interesujące muzycznie, ale chodzi o to, że ten śpiew jest po prostu prosty. Dalej. Kolejna sprawa jest taka, że tony chorałowe można jakby często w bardzo łatwy sposób przeplatać z recytacją. To oznacza, że jeśli się chcemy modlić chorałem podczas liturgii godzin, my nie musimy śpiewać całych tych nieszporów na przykład. Nie? Można zrobić tak, że się uczymy jeden skomplikowany hymn gregoriański, okej, okay, nauczymy się jeden kantyk, okej, okay, ale resztę recytujemy. I to nie sprawia, żeby nasza modlitwa była jakoś mniej godna albo mniej uroczysta. Da się tak zrobić. I też warto zwrócić uwagę na to, że jakby melodie dla różnych części liturgii, one mają bardzo zróżnicowany charakter. Jest tak, że w liturgii godzin nawet te oryginalne melodie gregoriańskie, one bywają dosyć proste. To dotyczy przede wszystkim tonu psalmowych, które są proste do bólu. Natomiast jeśli jakby mamy do porównania już takie coś, nie, tu mamy antyfonę Tota Pulchra, to już jest mniej groźne, porównując do tego, to jest liturgia godzin po prostu. Porównując do tego Alleluja, no to już może być, tak. Nie ma tam nic strasznego. Okej. Więc kolejna rzecz, która mnie osobiście fascynuje na chorale, to jest jego ścisły związek z życiem duchowym. Ja teraz spróbuję zrobić coś, spróbuję włączyć Państwu jeden utwór, który nie ma z choralem nic wspólnego. Natomiast chcę na nim pokazać pewną rzeczywistość, którą jakby nie da się wytłumaczyć tak w cudzysłowie na sucho. To będzie utwór kompozytora estońskiego o imieniu i nazwisku Arvo Pärt. On się inspirował chorałem, ale jest w ogóle prawosławnym. Natomiast jakby ja włączę tylko parę minut i później spróbuję coś o tym powiedzieć. Więc teraz chwila napięcia, czy się uda i czy dźwięk zadziała. Dobrze, to jest złośliwość rzeczy martwych, dlatego że w sytuacji, w której próbowaliśmy wcześniej z siostrą Jolantą to uruchamiać, to oczywiście wszystko działo idealnie. więc to jest klasyka. Natomiast w takim razie zrobimy tak, że to jest właśnie urok prowadzenia takich spotkań na Zoomie, że ja spróbuję opisać tę melodię, natomiast Państwo będą mogli sobie ten utwór później odsłuchać, bo jakby wszystkie linki do tego są. Więc ja spróbuję normalnie włączyć prezentację i później sobie Państwo już same odsłuchają w swoim zakresie. Natomiast Właśnie. Więc ja wrócę do pokazu slajdów. Więc ja spróbuję opisać, bo to jest kompozytor, który potrafi pracować z ciszą. I akurat ten utwór ma coś takiego do siebie, że tam są jakby znikąd właściwie pojawiają się dźwięki, które później wpadają z powrotem do ciszy. I są tam długie pasusy ciszy, które jakby dla kogoś, to jest w ogóle jakby nieoswojony z tematem, nieprzyzwyczajony do tego, to one są dziwne. One sprawiają wrażenie, że tam czegoś brakuje. Natomiast jakby, jeśli Państwo sobie później będą słuchać, można to zrobić na przykład w tej przerwie kawowej, nie? Słuchać ten utwór, to on jakby bardzo wyraźnie pokazuje to, czym w ogóle jest choral gregoriański. Bo w chorale, i to jest właśnie cecha, która jest wspólna, która czyni z choralu jakby gatunek liturgiczny. W chorale cisza nie jest pustką. Choral jest aktualny przez ciszę. To jest cytat z tekstu kantora z Katedry Praskiej, który właśnie mówi o tym, że choral jest aktualny przez swoją ciszą, którą wnosi w przestrzeń na zewnątrz i wewnątrz istoty ludzkiej. I sam Duch Święty przejawia się w historii zbawienia w sposób cichy i dyskretny. Nie? Kolejny cytat, to jest znowu napisał mnich, który był kantorem w Solem, Benedyktyn. Dbajcie o ciszę. Jeśli chcecie się zajmować choralem, dbajcie o ciszę. Cisza stwarza przestrzeń dla słuchania. Śpiew liturgiczny to nic inne jak Słowo Boże, które w sercu przepełnionym radością staje się śpiewem. Więc jakby to jest bardzo, bardzo ważne, jeśli chcemy w ogóle zacząć się zajmować chorałem, to paradoksalnie pierwsza rada jest taka, że trzeba pielęgnować ciszę. I ja rzeczywiście mam to doświadczenie, że kiedy byłam w nowicjacie, kiedy jakby miałam jakby całkowicie ograniczony dostęp do wszelkich, nie wiem, innych jakby gatunków muzyki i w sumie jakby innych bodźców, innych rozproszeń, to mi było znacznie łatwiej w ogóle usłyszeć, o co chodzi w melodiach gregoriańskich, nie? Teraz w sytuacji, w której no, jakby mam dużo różnych obowiązków, które mnie nieustannie wytrącają z takiego normalnego w cudzysłowie życia klasztornego, to jakby słyszę, że jest dla mnie o wiele trudniej jakby wejść z powrotem. Natomiast w chorale cisza nie jest pustką. W chorale cisza jest pełnią wszystkich możliwości. I to bardzo dobrze widać i czasami trzeba się nawet przestawić, że można zauważyć, ja zawsze patrzę na z ciekawością czasami na organistów, którzy jednak jak to muzycy, jakby w momencie, w którym zapada cisza, to już słyszę czasami, że organista się denerwuje, nie? Że już jakby zapada jakaś cisza po, nie wiem, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i już widzę, że jakby już tylko chce wskoczyć z jakimś kolejnym utworem, nie? I tu właśnie chodzi o to, że to jest patrzenie, które w chorale trzeba przestawić. Jeśli są, nie wiem, długie pauzy w chorale, to nie jest pustka, to nie jest przerwa. A to jest właśnie miejsce, które sprawia, że my staramy się usłyszeć tego, co jest w ogóle za melodią. Ta melodia jest tylko takim małym wycinkiem. I z tym związane jest też to, że choral pomaga w skupieniu. Właśnie przez tę prostotę i przez tę ciszę, choral, śpiew gregoriański w ogóle sprzyja temu, żeby wyciszyć umysł i ciało. Nie wiem, jeśli Państwo się zetknęli z modlitwą Jezusową, to czasami mam wrażenie, że jakby to działa trochę na podobnej zasadzie. Że w chorale jakby bardzo ważne jest na przykład skupienie się na oddechu. To wprowadza harmonię, to pomaga to też skupieniu umysłu w medytacji. Bo jest tak, że zwłaszcza w liturgii godzin nie ma dyrygenta. Więc musimy się po prostu słuchać. Słuchamy swój oddech wzajemnie. Nie? I jest ciekawe to, że jakby w momencie, w którym ja się skupiam też na tym, co się dzieje w moim ciele, co ja czuję, jak ja się czuję, jak ja oddycham, to też sprawia, że ja muszę być tu i teraz. Nie wiem, może Państwo mają tak, że podczas liturgii są absolutnie skupieni na wszystkich treściach, które do Państwa docierają, natomiast ja ostatnio stwierdzam, że moje przeżywanie liturgii jest coraz bardziej turystyczne. Gdzie ja się nie znajdę podczas liturgii wyobraźni, to już ostatnio mnie zastanawia, co ja wszystko jestem w stanie zaplanować. Tak. I jednak śpiew gregoriański ma to do siebie, że dlatego, że jakby ja się muszę skupić na tym, jak oddycham, muszę się skupić na tym, jak słucham, to on też sprawia i pomaga temu, żeby być tu i teraz, tu tu i teraz, w tej chwili, teraz przeżywasz liturgię. Właśnie, dalej. Znowu cytat z Jerzego Chodziny, który jest kantorem w Pradze. Podczas śpiewu słowa jakby ożywają. Każdy wyraz ma swoją dynamikę i barwę. Jest to taniec głosek, które są we wzajemnej relacji. Śpiew w wielu aspektach podobny jest do tańca. Także jest ruchem chociaż mniej szerokim. Znowu, śpiew gregoriański ma to do siebie, że słowo ma pierwszeństwo. Chorał się opowiada. To się nie śpiewa, to się opowiada. Czyli tak naprawdę my podczas właśnie recytacji psalmody, my się skupiamy na tekście. Ta melodia nam w tym tylko pomaga. Słowo ma pierwszeństwo. I jest to ważne o tyle, że jakby w klasycznej formie chorału, we większości tradycji, nie ma rytmu wiązanego. Nie wiem, czy to jest dobry termin po polsku, ale chodzi o to, że rytm jest swobodny. Czyli, że nie jest tak, że jakby mamy takt i metrum, które w jakiś sposób nas prowadzi dalej. Natomiast my opowiadamy ten tekst. I dla mnie jest to taki trochę obraz fal. To nie jest tak, że tam nie ma rytmu, ale to wszystko jest miękkie. To się dokonuje jakby w taki sposób bardzo łagodny i delikatny, nie? Właśnie w jednej tradycji śpiewu właśnie tak zwane stare solem, metoda solem, tak jakby ta XIX-wieczna, tam właśnie się podaje najczęściej taki obraz fal, które się tak przeplatają, gdzie jest jakiś rytm, natomiast gdzie jakby nie ma takiego rytmu wiązanego. Jak mówiłam właśnie, w chorale pierwszeństwo ma słowo i te teksty, którymi my się modlimy, one przeważnie bazują na tekstach biblijnych i te tony chorałowe, one sprzyjają rozważaniu słowa. I to jest ważne o tyle, że to też pomaga zapamiętać to słowo i rozważać go też poza liturgią. Bo też znowu liturgia godzin to nie jest jakaś ograniczona przestrzeń, która jest jakby tu i teraz, tak? Nie jesteśmy, zaczyna się modlitwa brewiarzowa, tak, kończy się i to są jakby dwie różne przestrzeni. Nie, chodzi o to, że kiedy się regularnie modlimy psalmami, to te teksty w nas w jakiś sposób, one w nas zamieszkują. Ja na przykład teraz trochę żałuję, że w sytuacji, w której modlę się liturgią godzin po polsku, to mi trochę jakby trudniej się tym modlić później, bo to jednak nie jest mój język ojczysty. Trudniej mi się tym modlić jakby poza liturgią. Natomiast pamiętam, że kiedy byłam jeszcze w Czechach i wtedy się modliłam po czesku i wtedy już jakoś tak naturalnie znałam jakby prawie na pamięć cały psalterz, to te teksty mi się nieustannie przypominały. I ja do tej pory pamiętam nawet jakby łacińskie teksty, które śpiewaliśmy w scholinie. Jakby po 10 latach cały czas jakby sobie śpiewam psalmy, które zapamiętam z tego czasu i się nimi modlę. Nawet kiedy je nie śpiewam na głos, jakby zapamiętuję. Czyli pierwszeństwo słowa. Cierpliwość. Chorał uczy cierpliwości. Znowu, ja tu do tej prezentacji dałam antyfonę, którą w takim razie z racji oczywistych nie będę w tej chwili próbowała włączać. Natomiast mi chodzi chyba najbardziej o to, że chorał ma jakby, jest 8 tonów gregoriańskich, tak? Tradycyjnie się mówi o tych 8 tonach albo modusach. I on, każdy ma inny charakter. Ja mam doświadczenie takie, że dla większości osób na przykład 4. albo 3. ton jest dziwny. Że oni go po prostu nie słyszą. Ja doświadczałam tego, że jakby nie słychać, o co chodzi w tej melodii, nie? Ja doświadczałam tego, że czasami nie wszystko da się usłyszeć od razu. Że mi się zdarzało, że nie wiem, się modliłam przez 2 lata jakimś tekstem, nieustannie, tak śpiewając go, myślę sobie, kurczę, nie słyszę tego. Nie wiem, o co w tym chodzi, śpiewam te głoski, nie jestem w stanie usłyszeć jakby treść tej, nawet nie jestem w stanie dotrzeć do treści tej antyfony. I czasami po 2 latach dopiero się tym zaczęłam modlić. Jest tak, że też różne osoby mają jakby różną, powiedzmy w cudzysłowie teraz, psychologię, ale strukturę psychiczną, więc bardziej im odpowiadają inne tony nawet. Ja na przykład nie słyszę tonu 5-6. Jeśli coś jest z tym tonie, to ja nie wiem, co z tym zrobić. Nie? Świetnie się on odnajduje właśnie w takich tych tekstach 3-4 ton, tak, teksty ciemne, wielkopostne, tam od razu wiem, o co chodzi, ale jakby pewnych rzeczy wiem, że nie słyszę i może nigdy nie usłyszę. Nie? Więc choral uczy cierpliwości. To jest też ważne w życiu duchowym, że jakby nie wszystko naraz. I mam wrażenie, że to jest jeden z powodów, dla których też chorał jakby nie jest takim gatunkiem, który by był jakoś bardzo szeroko, jakby nie jest, efekt nie jest natychmiastowy. Dlatego być może nie jest aż tak popularny. Tu mi znowu Zoom mówi, że zaraz trzeba będzie kończyć. Tu już na szczęście stwierdziłam, że nie będę włączać kolejnego utworu, ale że go opiszę. Kolejną ciekawą cechą choralu jest to, że on uczy wrażliwości na to, co jest niewidzialne w liturgii. Ja zawsze jak się powie liturgia, ja jakby nie myślę o tych wszystkich zewnętrznych znakach, symbolach i tak dalej. Natomiast myślę o tej niewidzialnej rzeczywistości, do której one prowadzą. O tym, co jest za znakami. I ja to kiedyś zrozumiałam, to mi kiedyś mój kolega tłumaczył, który jest muzykiem. A na przykładzie właśnie tego utworu, który ja tutaj wyświetliłam, to jest znowu utwór Arvo Pärta, tego kompozytora, o którym wspominałam, który jest bardzo prosty, prościutki. To jest jakby bardzo prosta linia melodyczna, która dwudźwięki, które się przeplatają. Natomiast na samym początku jest taki właśnie jeden taki ciemny, głęboki dźwięk, tak? Dwudźwięk, który się gra tylko na początku. I kolega mi powiedział, że on kiedyś właśnie sprawdził sobie partyturę, w sensie zapis nutowy i zobaczył, że ten dźwięk jest napisany przez cały utwór. Co jest absurdalne, jakby to jest dla, no to jest fortepian albo inny podobny instrument, więc tego dźwięku po prostu nie słychać, nie? Brzmi przez chwilę, więc po co go jakby pisać, że on tam jest przez cały utwór. No a kolega mi powiedział, no, się zastanawiałem, o co chodzi i później wpadłem na to, że jak się ma dźwięk, amplitudę dźwięku, nie? Jak się ma zapis taki takie te w fizyce, takie te, że jakby jest dźwięk, jest amplituda i ona jest cała coraz mniejsza, to ona się przybliża do zero, ale nigdy tego zero nie dotknie. Ja sobie tak pomyślałem, że jakby tak jest ze wszystkimi dźwiękami, ze wszystkim, co my wypowiemy. Że jest tak, że najpierw słyszymy my, tak, jako ludzie, później słyszą już tylko zwierzęta, później może słyszą aniołowie, tak, później ten dźwięk zostaje już tylko w Bożej pamięci. Natomiast jakby on z tej pamięci nie znika. I my na tym się zawiesiłam chyba przez tydzień. My na tym kolega pokazał, że jakby ta cisza, która jest za tymi dźwiękami, że to jest cisza, która jest pełna, że to nie jest pustka. Że te dźwięki tylko wyłaniają się. Właśnie tutaj jest jakiś fragment, tylko nie udało mi się znaleźć dokładnie źródło. Właśnie o tym, że w muzyce jakby, i to myślę, że świetnie można zastosować do muzyki liturgicznej, że to nie jest tak, że ten dźwięk nagle się pojawia. To jest tak, jakby ten dźwięk już tam był w tle cały czas obecny. Natomiast on się tylko w pewnym momencie ujawnia. Jakby coś płynęło, co tylko w pewnym momencie się wyłania na zewnątrz. I to dla mnie jest właśnie jakby najbardziej widoczne w tonach psalmowych, w tonach gregoriańskich, że mówimy, że mamy, tutaj dałam znowu dla odstraszenia 8 tonów psalmowych, jak to wygląda, ale tak bardzo prosto to działa tak, że jakby tony psalmowe, jakby skale psalmowe, tam nie jest takie normalne, nie wiem, czy Państwo się spotkali, dur i mol, tak? Że mamy jakąś skalę, którą jakby ćwiczymy, tylko jakby zmieniamy wysokość, tak? Zmieniamy tonację. Tu są jakby stale odległości i tylko każda skala się zaczyna na innym dźwięku. To jest tak, jakby się wyłaniały z jakiejś pewnej struktury, tylko się jakby wyłoni melodia, tak? Która się nagle pojawi i znika. Nie? Dlatego na przykład w chorale, jeśli mamy końcówkę utworów, w normalnym śpiewie choralnym to wygląda tak, że jakby dźwięk głosu jest bardziej natężony, że jest cały czas głośny. W chorale nie, w chorale wpada w ciszę. Nie? Że śpiewamy głośno i ta melodia opada znowu. Nie? I właśnie dla mnie jest to obraz tego, że ta melodia chorałowa w jakiś sposób aktualizuje i uwidacznia pewien obszar rzeczywistości. Że dla mnie jest to jakby takie odczucie pewnej obecności pełni innych możliwości. I to znowu dla mnie jest to pewien obraz też naszego życia duchowego, nie? Że my mamy pewne doświadczenie też spotkania z Bogiem, doświadczenie też jakby naszych przeżyć. Natomiast jakby ta pełnia, która jest za tym, jest nie do pojęcia. Jest jakby coś, czego my dotykamy Bożej obecności, natomiast jest to coś, co jest, do czego jakby ta nasza rzeczywistość ludzka tylko zmierza, o czym ona jakby w jakiś sposób opowiada. Więc kolejną ciekawą rzeczą w tym względzie jest to, że melodie chorałowe mogą w pewien sposób komentować tekst liturgiczny i wydobywać z niego różne znaczenia. Czyli jeśli jest tak, tu dam na przykład to jest z Ciemnych Jutrzni, które my się modlimy, to jest chyba akurat z Wielkiej Soboty. Jest tak, że tu jest pieśń, rzekłem w połowie dni moich odejść muszę, w bramach otchłani mnie opuści, lat moich reszta i tak dalej. Tak? To jest tekst, który w normalnej sytuacji jest bardzo ciemny. Jest to jedna jakby z najbardziej normalnie brewiarzy, z najbardziej takich smutnych i tęsknych pieśni, która tam jest, nie? Natomiast ciekawe, że autor tej antyfony na Wielką Sobotę napisałem w tonie ósmym. To jest taki bardzo jasny, świetlisty ton. I się okazuje, że jak się śpiewa na ten ton, od bram otchłani, ocal moją duszę, Panie, to nagle zauważamy końcówkę tego tekstu, nie? Gdyż odrzuciłeś za siebie wszystkie moje grzechy, więc grać mu będziemy pieśni na strunach przez wszystkie dni naszego życia w świątyni Pańskiej. I nagle się okazuje, że to jest tekst, który jest całkiem radosny, który jest pełen nadziei, nie? Czyli jest tak, że te melodie dodatkowo komentują i wydobywają znaczenia. Więc chciałam powiedzieć jeszcze o jednym wątku, to już jest tak naprawdę końcówka, ale on jest bardzo ważny. Kolejną cechą śpiewu gregoriańskiego, którą znowu można odnieść też do wszystkich innych rodzajów śpiewu, to jest wrażliwość na drugiego człowieka. Znowu, rada kantora z solem dla tych, którzy chcą się uczyć śpiewu gregoriańskiego. Trwajcie w postawie ucznia przez całe życie. Pozbawienie wszelkiego egoizmu. Nie? I to jest pierwsza rada dotyczyła ciszy i druga rada właśnie tej rzeczywistości. I to jest prowadzenie do śpiewu gregoriańskiego, tak? Nie zacznijcie się uczyć, nie wiem, nut, zacznijcie się uczyć, nie wiem, psalmyzacji i innych rzeczy, a właśnie cisza i postawa ucznia. Teraz dlaczego? W śpiewie gregoriańskim, i to należy jakby stosować przede wszystkim w liturgii godzin. Należy śpiewać w taki sposób, aby słyszeć przede wszystkim swojego brata, nie siebie. Nie? Śpiewam w taki sposób, żeby się wsłuchać we swoją wspólnotę. To jest bardzo jakby ważne, zwłaszcza we wspólnotach zakonnych, bo ci, którzy jakby mają doświadczenia w ogóle jakby modlitwy we wspólnocie takiej, że to nie jest jakby wspólnota też zebrana przypadkowo, ale wspólnota osób, które jakoś też dzielą ze sobą życie, to wtedy jakby naprawdę można się pokłócić na chóry. Wszystko się odbija. Jakby wszystkie, nie wiem, napięcia, wszystkie rzeczy, które się dzieją, to się w jakiś sposób tajemniczy ujawnia. Więc dlatego też chorał jest praktyczny w tym względzie, że on uczy wrażliwości na drugiego człowieka. Właśnie, wszyscy we wspólnocie muszą się wzajemnie słuchać i dostosowywać do siebie. Właśnie dlatego, że nie ma dyrygenta w liturgii godzinnie i dlatego, że nie ma rytmu wiązanego, to w sytuacji, w której ludzie nie będą się słuchać, to nie będą w stanie się ze sobą pomodlić. Po prostu, nie? Jest tak, że jeśli się nie będziemy słuchać, to jakby nie jesteśmy w stanie w ogóle złapać jakiegoś wspólnego oddechu, nie? I to jest bardzo ważne, znowu, jakby to, o czym mówiłam wcześniej, jeśli chodzi o pewne jakby wprowadzenie w jakąś bardziej skupioną modlitwę. My musimy zacząć oddychać razem ze sobą jako wspólnota. Nie? To jest też, dlatego chorale jest też cudownym miejscem jakby uczenia się takich podstawowych zasad, nie wiem, jakby życia wspólnotowego, wrażliwości na mojego brata. Nie, bo na przykład taka prosta sprawa, trzeba właściwie ocenić swoje możliwości i funkcje podczas sprawowania liturgii, nie? Na przykład rola kantora, tak? Jeśli się albo wspólnota ustali, albo schola dogada, że ktoś jest kantorem i nadaje tempo, to trzeba go słuchać. Nie? nie tak, že mi nepasuje, więc teraz jakby ja sobie będę próbować nadawać swoje tempo, tak, i kto głośniej, ten ma rację. Nie? I to się zdarza. Nie? Więc jakby to też uczy jakby pewnej znajomości siebie. Nie? Nie wiem, jakie Państwo mają doświadczenie, ale jakby zdarza mi się spotykać ludzi, którzy bardzo lubią śpiewać, a nie bardzo im to wychodzi. Nie? I w takiej sytuacji jest jakby bardzo ważne, że ja o tym wiem. Nie? Że tak, że jakby ja się włączam w liturgię, natomiast nie w taki sposób, żeby zagłuszyć wszystkich innych. Nie? Bo wtedy jest to jakby trud dla całej wspólnoty, która nie wie, co ze sobą zrobić. Nie? Więc jakby to jest takie miejsce, gdzie też uczymy się takich jakby podstawowych rzeczy, nie wiem, odniesień, relacji wobec siebie. Nie? I właśnie podczas modlitwy śpiewem gregoriańskich w centrum jest słowo i liturgia. Czyli to jest też bardzo ciekawe jako taka... coś, co nam jakby daje kolejną wskazówkę też jakby dla zastosowania w życiu duchowym. Nie są w centrum nasze przeżycia. Nasze przeżycia, one tam są cały czas obecne. Natomiast one zostają włączone w modlitwę wspólnoty. One zostają w jakiś sposób zweryfikowane przez treść psalmów. Nie? Bo treść psalmów jest bardzo bogata, treść hymnów jest bardzo bogata i jakby można w wielorakiś sposób się w nich odnaleźć. Natomiast jakby w centrum jest słowo i liturgia, a nie ja. Nie? To jest właśnie, dlatego to był mój jedyny sposób jakby na, nie wiem, na przekonanie pewnego oporu, bo ja jakby bardzo nie lubię wystąpień publicznych i zwłaszcza nie lubię śpiewać przed ludźmi. Więc dla mnie jakby jedynym rozwiązaniem było skupienie się na tym, że w momencie, w którym ja na przykład prowadzę liturgię, to ja tam jestem tylko narzędziem. No, nie o mnie chodzi, ja się jakby nie przejmuję tym, co ja tu robię, że nie chcę tego śpiewać i że mam przed sobą x ludzi, którzy się czegoś spodziewają, nie? Ale chodzi o słowo. Ja jestem tylko narzędziem dla słowa. Wspólnota w tej chwili jakby razem przyjmuje słowo i go rozważa, nie? Więc wrażliwość na drugiego człowieka. To jest wątek, który jest bardzo ważny. Więc tak na podsumowanie... Takie duchowe cechy, albo takie jakby bardziej w cudzysłowie teraz teoretyczne cechy, tak, śpiewu gregoriańskiego. Jeśli mamy to jakoś podsumować, to można powiedzieć, że ten śpiew pokazuje wartość ciszy. Jest to taka jakby przestrzeń, która nam właśnie pokazuje, że cisza nie jest pustką, ale pełnią słowa. Nie? Dalej, śpiew gregoriański zachęca do skupienia i cierpliwości. Śpiew gregoriański potrafi być trudny właśnie przez swoją prostotę. Właśnie przez tę prostotę, nie? Że tam nie ma żadnych fajerwerków, nie dzieje się nic fascynującego, tak? Natomiast on jednak jakby zachęca do tego, żeby poczekać, żeby jakby dać... I to też jest jakby o tyle ciekawe, że to w życiu duchowym znowu jakby w przełożeniu, że to jest dla mnie zawsze taki obraz jakby czekania na Bożą łaskę. Że to od Boga zależy, co się będzie działo w moim życiu duchowym, tak? Że jakby ja jestem czujna i aktywna, tak? Ale nie w taki sposób, żeby ją przeszkadzać. Dalej, podkreślenie pierwszeństwa słowa. Słowo w chorale się opowiada. Skupiamy się na słowie, nie? Dalej to, co mówiłam, uwrażliwienie na rzeczywistość niewidzialną. Właśnie na tą niewidzialną, ja na to czasem mówię druga strona liturgii, tak? Liturgia od drugiej strony. Że jakby czasem mam takie wrażenie, że jakby tak wziąć całą tą jakby rzeczywistość zewnętrzną, tak i tak to tylko rozedrzeć i odchylić tę zasłonę, to już będziemy wiedzieć to, co się dzieje po drugiej stronie. Nie? I jakby kolejna cecha, pobudzenie do pewnej wrażliwości na drugiego człowieka. Więc to dotyczy śpiewu gregoriańskiego, natomiast co uważam, że można zastosować też poza tym kontekstem, to jest to, że jakby w momencie, w którym człowiek się w jakiś sposób zetknie z chorałem albo ze śpiewem gregoriańskim, jakkolwiek to nazwiemy, to możemy to zastosować też do innych rodzajów muzyki liturgicznej, do innych sposobów modlitwy. Bo te wszystkie rzeczy, one w sumie w jakiś sposób dotyczą każdego gatunku muzyki, nie? Każdego gatunku muzyki liturgicznej. Natomiast na chorale jakby łatwiej się tego nauczyć. Można się tego jakby nauczyć na chorale, ale jeśli później stosujemy, nie wiem, inne, nawet jakby podczas modlitwy psalmodią, nie? Może być jakby inna tradycja albo zwyczaj nawet we wspólnocie zakonnej, ale jakby znając te rzeczywistości, to jakby później już łatwiej to odnieść do innych kontekstów. Okej. Okay. Więc tym kończę drugą część, więc zbliża się przerwa na kawę. Zapraszam znowu o godzinie 12 i wtedy już będą bardziej praktyczne wskazówki i mam nadzieję, że tym razem technika zadziała, bo spróbuję sobie coś inaczej w komputerze ustawić i w takim razie też można pomyśleć o jakich takich już zagadnieniach bardziej praktycznych, o których możemy jeszcze sobie porozmawiać albo się nimi podzielić. Więc bardzo dziękuję i zapraszam za 15 minut.